Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Prawo i Sprawiedliwość odniosło kolejne zwycięstwo i to zwycięstwo bardzo zdecydowane, powiedział prezes partii Jarosław Kaczyński. Dodał, że jest to dobry prognostyk na przyszłość. PiS podsumował w liczbach wybory samorządowe.
Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej dziękował wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych oraz organizowali kampanię wyborczą.
Odniósł się też do wypowiedzi świadczących o tym, że to PiS przegrał te wybory.
To są twarde liczby, twarde dane. Nasze zwycięstwo nie podlega najmniejszej wątpliwości. Ja rozumiem, że przedstawiciele komitetów, które te wybory przegrały, próbują zmienić ich obraz, ale to jest abstrahowanie od faktów, żeby określić to w sposób łagodny. I co najważniejsze, te wybory są bardzo dobrym prognostykiem przed wyborami parlamentarnymi. Nie mówię o europejskich, bo tam jest inna frekwencja, inna struktura elektoratu.
Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło liczbę radnych we wszystkich szczeblach samorządu o blisko 55%. I tak partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 3991 mandatów w radach gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Koalicja Obywatelska 166.
Podobna sytuacja ma miejsce w powiatach. PiS zdobył tam 2114 mandatów. Koalicja 726. Zjednoczona Prawica zebrała także najwięcej mandatów w sejmikach.
Profesor Małgorzata Gersdorf wysłała do Komisji Europejskiej pismo, w którym informuje o wykonaniu zaleceń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie reform sądownictwa w Polsce.
19 października unijny Trybunał zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych. Nakazał tym samym, aby Polska zamroziła zapis ustawy o Sądzie Najwyższym, który odsyła sędziów po ukończeniu 65 lat w stan spoczynku.
Zaraz po tym Małgorzata Gersdorf wezwała wszystkich sędziów do stawienia się w pracy. Do końca października 22 sędziów wróciło do służby. Części z nich przydzielono już sprawy. Właśnie takie informacje znalazły się w piśmie skierowanym do Komisji Europejskiej.
Poseł Marek Ast z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości uważa, że sędziowie, którzy powrócili do Sądu Najwyższego, zrobili to bezprawnie.
W moim przekonaniu, dopóki nie ma stosownego aktu prawnego na poziomie ustawowym, to sytuacja tych sędziów, którzy przeszli stan spoczynku, jest jasna i jasny jest ich status. Nadal są sędziami w stanie spoczynku, podobnie jak pani profesor Małgorzata Gersdorf. Tego stanu prawnego w żaden sposób nie kształtuje postanowienie Trybunału Sprawiedliwości, postanowienie zabezpieczające. Nie ma jeszcze podstawy prawnej ku temu, aby sędziowie będący w stanie spoczynku mogli podjąć obowiązki służbowe.
W piśmie, jakie Małgorzata Gersdorf skierowała do Komisji Europejskiej, znalazła się też informacja o stanowisku władzy wykonawczej i ustawodawczej w sprawie zaleceń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Czytamy w nim, że organy te prowadzą rozważanie co do sposobu wykonania przedmiotowego postanowienia.
Szef MSWiA Joachim Brudziński zadeklarował gotowość do rozmów z przedstawicielami Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
W garnizonie łódzkim minister spotkał się z funkcjonariuszami i odniósł się do akcji protestacyjnej policjantów, którzy m.in. biorą zwolnienia lekarskie.
Według mediów na zwolnieniach przebywało w poniedziałek nawet 20% policjantów. We wtorek zebrała się rada zrzeszająca związki zawodowe.
Minister Joachim Brudziński powiedział, że rząd PiS-u przeznaczył 9 miliardów złotych na program modernizacji służb mundurowych, z czego na policję aż 6 miliardów złotych.
Przypomniał także o propozycji porozumienia. Jednocześnie zaznaczył, że w obecnej sytuacji niektóre z nich mogą być ciężkie do zrealizowania.
Położyłem propozycję. Od 1 stycznia w ramach programu modernizacyjnego dla każdego funkcjonariusza 309 zł. Od 1 lipca dodatkowe 250 zł, 100% płatnych nadgodzin i, co dzisiaj bardzo trudne, bo mnie bardzo trudno będzie przekonać moich kolegów ministrów, pana premiera, bardzo trudno będzie również przekonać opinię publiczną, że 100 płatne L4, czyli za zwolnienie lekarskie, funkcjonariuszom się należy. Bardzo trudno będzie mi dzisiaj takiej argumentacji użyć w stosunku do tych, którzy tak chętnie dzisiaj po te L4 sięgają.
Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji.
Później NSZZ policjantów informował o gotowości do ustępstw, między innymi w sprawie systemu emerytalnego. Do połowy listopada związkowcy mają na piśmie przedstawić propozycję porozumienia.
Już 1 grudnia zwolnienia papierowe zostaną zastąpione przez te elektroniczne.
To jeden z elementów zapowiadanej przez rząd informatyzacji polskiej służby zdrowia.
Ma być szybciej i wygodniej. Od 1 grudnia zamiast zwolnienia w formie papierowej obowiązywać zaczną tak zwane e-zwolnienia, czyli zwolnienia elektroniczne. Po wpisaniu do systemu numeru PESEL lekarze będą mieli wszystkie dane, które musieli dotychczas wprowadzać ręcznie. W e-zwolnieniu dane te będą wpisywane automatycznie. Jak wskazuje rząd, dzięki temu ułatwieniu lekarze będą mogli poświęcić pacjentom więcej czasu, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Daliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby środowisko lekarskie, ale też Zakład Ubezpieczeń Społecznych dobrze przygotował się do wdrożenia tej reformy. Dwukrotnie przesuwaliśmy termin wejścia w życie tych przepisów. Ostatni termin był planowany na 1 lipca i nastąpiło przesunięcie na 1 grudnia 2018 roku. Papierowe zwolnienia odejdą do historii.
E-zwolnienia to część procesu informatyzacji całego sektora ochrony zdrowia, wskazał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i szkoleń dla lekarzy POZ w związku z informatyzacją i e-zwolnieniami trafić ma 50 milionów złotych.
To jest element, który jeżeli zostanie wprzęgnięty w systemy gabinetów elektroniczne, właściwie prowadzone przez lekarzy, umożliwi znacznie szybsze i sprawniejsze wystawienie zwolnienia. Wiem, jak wygląda wystawianie zwolnienia, bo to wielokrotnie robiłem. Ilość danych, którą trzeba było ręcznie wpisywać, była gigantyczna, i NIP, i PESEL, i daty, i policzenie dni od kiedy do kiedy, pracujących, niepracujących.
Do grudnia resorty rodziny i zdrowia wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowym Funduszem Zdrowia przeprowadzać będą kampanię informacyjną w zakresie e-zwolnień. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Każdy, kto czuje się Polakiem, powinien w południe 11 listopada zaśpiewać hymn, powiedział podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.
Już w najbliższą niedzielę będziemy świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych odbędą się w Warszawie.
Rano prezydent weźmie udział we mszy świętej sprawowanej w świątyni Opatrzności Bożej. W południe odbędzie się zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza. Zgromadzeni odśpiewają hymn państwowy. W tym czasie będą się łączyć z milionami Polaków.
Każdy, kto czuje się Polakiem, każdy, kto czuje radość z tego, że 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość, każdy, kto czuje radość z tego, że dzisiaj mamy wolną, suwerenną, niepodległą Rzeczpospolitą, powinien stanąć razem i zaśpiewać o 12:00, jeszcze Polska nie zginęła. Każdy może poczuć się częścią naszej wielkiej narodowej wspólnoty.
Mówił podsekretarz stanu Wojciech Kolarski.
Prezydent Andrzej Duda tego dnia wręczy także pośmiertnie ordery Orła Białego. Wśród 25 odznaczonych osób znajdą się m.in. ojcowie niepodległości Ignacy Daszyński i Roman Dmowski.
Późnym wieczorem prezydent spotka się z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego.
Przed siedzibą Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przeciwko polityce Unii Europejskiej protestowali rybacy. Wskazują, że działania Brukseli doprowadziły do całkowitej katastrofy ekosystemu Bałtyku.
Rybacy uważają, że nadmierne połowy paszowe przyczyniły się do poważnego kryzysu. Wodę zatruwa też budowa drugiej nitki gazociągu Nord Stream 2.
Polski rząd już wielokrotnie zabiegał o ograniczenie połowów paszowych na Morzu Bałtyckim. Apel spotkał się z niezrozumieniem Komisji Europejskiej. Rybacy twierdzą, że to efekt lobby paszowego.
Jacek Stefański z Bałtyckiego Stowarzyszenia Wędkarstwa Morskiego z Darłowa uważa, że brak reakcji na obecną sytuację doprowadzi do obumarcia Bałtyku.
Mamy katastrofę na Bałtyku. Nasz ekosystem został załamany całkowicie. Bałtyk robi się morzem martwym w tej chwili. Dorsze, z których my żyjemy i które poławiamy, za 2-3 lata przestaną w ogóle istnieć. Chcemy, żeby po prostu ktoś zadziałał, żeby coś zrobić, żeby jednak odtworzyć ten ekosystem na nowo. Że problem jest pogłębiający, narastający. Jeszcze kilka lat i Bałtyk będzie morzem martwym. Tak będziemy mogli nazywać nasz Bałtyk.
Protest rybaków odbył się przy okazji posiedzenia Regionalnego Komitetu Doradczego Morza Bałtyckiego w sprawie rybołówstwa na Bałtyku. W manifestacji wziął udział m.in. prezes Związku Rybaków Polskich Grzegorz Chałubek.
Władze Iranu chcą wspólnej odpowiedzi ONZ na nielegalne, ich zdaniem, sankcje Stanów Zjednoczonych na ten kraj. Prezydent Iranu Hassan Rouhani zapowiedział też, że jego kraj będzie z dumą obchodził nałożone na niego restrykcje.
Mowa o drugiej serii amerykańskich sankcji na kluczowy dla Iranu eksport ropy naftowej i sektor bankowości, która weszła wczoraj.
Stany Zjednoczone chcą zmusić ten kraj do ograniczenia działań rakietowych i powstrzymać go przed destabilizowaniem regionu Bliskiego Wschodu.
Restrykcje uderzają nie tylko w Iran, ale także w kraje, które chcą prowadzić interesy z Iranem. Przez pierwsze pół roku zobowiązywania obostrzeń wyłączono z 8 państw, m.in. Chiny i Indie.
Zwolnienia nie otrzymała Unia Europejska jako całość. O tym, jak może rozwinąć się sytuacja wokół sankcji na Iran, mówi ekonomista Konrad Gadomski.
Widać ten rozdźwięk coraz bardziej pogłębiający się między Europą Zachodnią, resztą świata a Stanami Zjednoczonymi, dlatego że dzisiaj wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście państwa Europy Zachodniej, niektóre państwa azjatyckie, Rosja kompletnie mniej lub bardziej do tych sankcji się nie dostosują. Prezydent Iranu jest pewny, że uda im się dumnie, jak się wyraził, te sankcje ominąć. Sprawa jest o tyle ciekawa, że rzeczywiście są gotowe, przemyślane instrumenty, w jaki sposób te sankcje można by było ominąć.
W maju bieżącego roku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wypowiedział umowę nuklearną z Iranem. Jako powód podał, że nie rozwiązuje ona problemu programu nuklearnego tego kraju, a jedynie odsuwa go w czasie.
Od poniedziałku Iran jest objęty wszystkimi sankcjami, jakie obowiązywały przed zawarciem układu. Szef irańskiego banku centralnego oświadczył, że jego kraj podejmuje konieczne kroki, by mimo restrykcji handlować z partnerami.
To były wiadomości w Radiu Maryja.